Będziemy czytali kilka fragmentów Słowa Bożego, ale najpierw otwórzmy z listu apostoła Pawła do Galacjan z 3 rozdziału 19 wersetu. Będziemy czytali. 1257 strona, 1257 z tej Biblii warszawskiej, w tym tłumaczeniu brytyjskim. Także otwórzmy i jeśli chcemy śledzić, to możemy patrzeć od 19 wersetu. Będziemy czytali 3 rozdział. A to jest powiedziane tak. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. I został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym podobnie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz, zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Kochani, możemy jeszcze więcej czytać Słowa Bożego i więcej poznawać tego, co Pan mówi do swojego Kościoła. Ale ja chciałbym, abyśmy się skupili na pewnej linii przebiegającej czasami tak pomiędzy, żebyśmy zrozumieli, że pewne rzeczy nie są tak może jasno powiedziane, to czyńcie, tamto czyńcie czy tamto czyńcie. Kochani, gdyby tak było powiedziane, to Jezus Chrystus byłby twórcą nowego zakonu. przyszedł na tą ziemię, dał nowy zakon. Oto objawiam wam nowy zakon, powiedziałby Jezus Chrystus. Stary zakon przeminął, ja go odwołuję, a daję wam zupełnie nowy zakon. Dlatego służba Bogu i chodzenie Bożymi drogami to nie są jakieś nowe zasady postępowania. Zmieniamy religię. Zmieniamy wiarę, jak niektórzy mówią. Przechodzimy od tej wiary do tej wiary. Nie, kochani, wiara to nie jest zakon. Wiara to nie są zasady postępowania. Wiara to jest zaufanie Bogu. To jest pełne zaufanie Bogu. To jest takie pójście za Panem, jak mówi Słowo Boże. W Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, w 5 wersecie czytamy takie słowa. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, ci, którzy bardzo wiernie przestrzegali zakon, tacy Żydzi, którzy bardzo wiernie przestrzegali zakon. Jest powiedziane, niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, ci, którzy przyjęli Ewangelię, tak jak i my przyjęliśmy Ewangelię do naszych serc, powstali mówiąc, cóż oni takiego mogli powiedzieć? Oni powiedzieli tak, do wszystkich tych pogan, którzy się nawracali i przyjmowali Jezusa Chrystusa do swojego serca, powiedzieli tak, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakon mojżeszowy. Kochani, wielkie odkrycie, prawda? No wspaniałe odkrycie. Ludzie, poganie, którzy się nawrócili, którzy nie byli Żydami, o zakonie nic nie wiedzieli, albo gdzieś tam obiło im się o uszy. Tak jak może to tak być coś w tym rodzaju, jakbyśmy powiedzieli, no tak jak jest w Koranie napisane. Wiecie, jak jest w Koranie napisane? Słyszeliście, że coś takiego jak Koran istnieje? No słyszeliście, gdzieś tam się obiło uszy. A wiecie, co tam jest powiedziane? Co mówią sury Koranu? Niektórzy nawet nie wiedzą, co to sury, prawda? A niektórzy wiedzą, co to sury. To są rozdziały w Koranie. I tylko ja na przykład tylko tyle wiem, że jest Koran i że jest podzielony na sury. I nic więcej nie wiem, co tam jest napisane. Może powinienem wiedzieć, ale nie wiem. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Ci poganie, którzy się nawracali do Jezusa Chrystusa i faryzeusze, którzy wstają i mówią, trzeba ich obrzezać. A ktoś z pogan, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, powiedziałby, a ja się nie dam pokaleczyć. Nic z tego. Nie dam się pokaleczyć. I żeby przestrzegał zakon. Jaki zakon? Co to za zakon? Co to takiego jest ten zakon? Zakon, Żydzi coś tam mają, ale skąd ja wiem co? Co ja mam przestrzegać w ogóle? Kochani, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, to wcale nie powiedział, że chrześcijanie wszyscy, którzy przyjmują nową wiarę, przyjmują. Ja przyszedłem zwiastować wam nową wiarę. Do nowego kościoła teraz będziecie należeć. I teraz tak, macie przestrzegać zakon. Słyszeliście coś takiego? Nie. No ale kiedy chrześcijanie słyszą, że są wolni od zakonu, to się już bardzo cieszą, prawda? Ale kochani, powiem wam tak, nie ma się z czego jeszcze cieszyć. Na razie poczytajmy, co Słowo Boże na ten temat mówi. Może się okazać, że spełnienie tego, co Jezus Chrystus mówi, jest trudniejsze nawet niż zakon. A ja bym powiedział tak, wcale nie jest trudne, bo Jezus Chrystus sam powiedział, że jarzmo moje jest ciężkie, lekkie. I brzemię moje jest miłe, przyjemne. Dlatego powinniśmy naśladować Jezusa Chrystusa w duchu i w prawdzie. Czcić Go i chwalić tak, jak Mu to jest przyjemne. Kochani, Słowo Boże, czytaliśmy w tym fragmencie, mówi tak, bo 27 wers, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A więc równouprawnienie Słowo Boże głosi, prawda? Równouprawnienie, kobiety są równe mężczyznom. Mężczyźni są równi kobietom. Robert zaprzecza. Równi są, równouprawnienie. I na całym świecie się mówi, że jest demokracja, jest równouprawnienie i kobiety są zrównane z mężczyznami. Kochani, ja tutaj nie jestem wyznawcą męskiego rodu. Nie. Jestem przedstawicielem męskiego rodu. Ale zaraz posłuchajmy, co Słowo Boże na ten temat mówi. Otóż, kochani, równouprawnienie w żadnym wypadku. Chociaż kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, to Słowo Boże mówi, że kobiety są równe mężczyznom całkowicie. Ja przypominam sobie takie wspaniałe oznaki równouprawnienia. Do dzisiaj przed oczami mi stoją, jak tylko mówią o równouprawnieniu, to wiecie, co mi się przypomina? Takie ogromne plakaty, piękne, kolorowe, naprawdę śliczne plakaty były. Może niektórzy z was pamiętają, taki piękny plakat, kobieta jest tam na tym plakacie, piękna, uśmiechnięta kobieta, ładnie ułożone włoski, siedzi na traktorze, traktor jest taki ogromny. I taka flaga duża taka wystaje też i napisane, że kobiety teraz mają prawo jeździć na traktora. Ja wam powiem, no równouprawnienie to powinno takie być, że kobiety powinny też do kopalni zjeżdżać tam na dołek i tam pracować i tam odkuwać ten węgiel. Powinny w hutach też pracować i młotami tam stukać porządnie w te metale rozżarzone, prawda? To jest równouprawnienie. A Słowo Boże nie mówi o równouprawnieniu. Słowo Boże mówi o wspaniałej jedności, o wielkości tego, co Bóg uczynił. Kochani, niebo nie jest podzielone na sektory, w których jest sektor żeński i sektor męski. Jak do nieba pójdziemy, to będziemy w sektorze, ja będę w sektorze męskim, Iwonka i moja żona będą w sektorze żeńskim. Czasami będzie można się odwiedzić od czasu do czasu, żeby tam, wiecie, grzechu żadnego, no także to będzie. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że w niebie nie będzie różnicy między mężczyzną a kobietą. Tutaj rozpoznajemy się jako mężczyźni i kobiety. W niebie nie będziemy rozpoznawani jako mężczyźni i kobiety. Będziemy rozpoznawani jako istoty duchowe, jednakowe, niczym się nie różniące. Absolutnie niczym się nie różniące. Słowo Boże mówi, że jak aniołowie będziemy tam. I Słowo Boże chce do pewnych rzeczy nas tutaj na ziemi przyzwyczaić. Gdy chodzi o zbawienie, gdy chodzi o służbę dla Pana, gdy chodzi o to, że należy Bogu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, żebyśmy nie patrzyli na to, na tą służbę, na to działanie przez pryzmat płci. Bo płeć tutaj nie ma absolutnie nic do gadania. Zupełnie nic. Są pewne rzeczy, które Bóg wyznacza i mówi, kobiety to uczynią, mężczyźni to uczynią. I nie ma w tym nic zdrożnego, że Bóg mówi, że pewne rzeczy mężczyźni uczynią, pewne rzeczy kobiety uczynią. Bo pewnych rzeczy mężczyźni nie są w stanie zrobić, podobnie jak i kobiety niektórych rzeczy nie są w stanie zrobić. Czy ja jako mężczyzna mógłbym urodzić dziecko? No chociażbym jak się wysilał, chociażbym się jak naprężał, starał się, dążył do tego, nie ma szansy. Nie mam żadnej szansy tego wypełnić. I dlatego Słowo Boże mówi o macierzyństwie, no więc no, w tym momencie nie można tego niczym innym zamienić. Są pewne służby, pewne działania, które wyraźnie są dobrymi służbami dla kobiet. Są pewne działania, które są dobrymi służbami dla mężczyzn. Dlatego powinniśmy spojrzeć na to wszystko przez pryzmat Słowa Bożego. Na to wszystko, co wokół nas oglądamy, przez pryzmat Słowa Bożego. Nie możemy my jako mężczyźni czuć się wyraźnie wyższymi w Królestwie Bożym, bo my jesteśmy mężczyźni, bo my jesteśmy tymi najważniejszymi. Jesteśmy powołani do pewnych ważnych działań. Tak. Nie ulega wątpliwości, ale chcę, żebyśmy spojrzeli na to, tak jak Jezus Chrystus na to patrzył. Tak jak Jezus Chrystus w pewnym momencie przyszedł na ziemię i co zaczął robić? Na złość Żydom działać, po prostu swoim rodakom numery różne wycinać, po prostu łamiąc te sabaty, jak tylko mógł, gdzie tylko mógł, w jaki tylko sposób mu się udało, to łamał sabaty. Żeby dokuczyć Żydom, żeby im pokazać, że sabaty to jest nic, to jest na śmietnik wyrzucić. Jezus Chrystus nigdzie nie powiedział, że sabaty są do niczego niepotrzebne, ale pewne rzeczy, które należało uczynić i sabat w tym nie powinien przeszkodzić, Jezus Chrystus po prostu to czynił. Był człowiek chory, trzeba było go uzdrowić, ale przyszedł do Jezusa Chrystusa i pech chciał, że kiedy przyszedł do Jezusa Chrystusa, był to sabat. I przyszedł do Jezusa, powiedział, uzdrów mnie. A Jezus Chrystus powiedział, no kochany, masz pecha. Dzisiaj jest sabat, a w sabat nie wolno nic robić. Więc jeśli w sabat nie wolno nic zrobić, wynocha. Nie będę dzisiaj uzdrawiał. Jezus Chrystus postępował zupełnie inaczej. Jezus Chrystus działał pod wpływem miłości, pod wpływem wyrozumiałości, ale też pod wpływem sensu i logiki działania Bożego. Nie naszego ludzkiego, tak jak nam się wydaje, jak to powinno być. A więc, kochani, Słowo Boże nam z jednej strony pokazuje, że my mamy być dziećmi Bożymi, wiernie służącymi Bogu, z drugiej strony zupełnie niezależnymi od zakonu, a jednak spełniającymi niektóre wskazania zakonu jako dobre do życia, ale w jakimś takim ograniczonym zakresie, prawda? I teraz, jak to powinno być? Słowo Boże mówi nam, że jeśli mężczyzna cudzołoży, no to grzeszy, prawda? A Jezus Chrystus powiedział, no teraz od zakonu jesteście wolni, więc możecie cudzołożyć. Czy tak? Nie. Jezus Chrystus powiedział, jeśli ty jako mężczyzna patrzysz na kobietę, tylko patrzysz na kobietę i patrzysz na nią i patrzysz i lubujesz jej wyglądem i myślisz sobie w sercu swoim o różnych takich rzeczach, to już zgrzeszyłeś w sercu swoim. Czyli jakby zakon jeszcze bardziej wyolbrzymiony, jeszcze bardziej wymagający od naszego życia. Nie, to nie jest bardziej wymagający. Jeśli kochasz Jezusa Chrystusa, jeśli chcesz Mu służyć, to pewne rzeczy po prostu będą naturalnym sposobem działania w tobie. Będziesz wiedział, że masz poskramiać swoje pożądania, pożądliwości, chuć swoją. Po prostu te chęci do takiego działania, a nie innego. Musisz po prostu poskramiać. Słowo Boże mówi... Podbijasz w niewolę. Kogo podbijasz w niewolę? Rosjan, Niemców? Kogo masz podbijać w niewolę? Ciało swoje. Dokładnie jest powiedziane. Nasza walka nie jest przeciwko narodom, ciałom, krwi, ale przeciwko naszemu własnemu ciału. My musimy się nauczyć, kochani, siebie zwyciężać. Po prostu siebie zwyciężać, swoje chęci, swoje dążenia, swoje pragnienia. Jeżeli spojrzałeś i kobieta okazała się być bardzo ładną, to po prostu wiesz, co masz robić. Jeżeli jesteś żonaty, to doskonale wiesz, co masz robić. Rozwieź się swoją, ożenić się z tym. Tak? Kochani, właśnie o to chodzi, żebyśmy my zaczęli pewne zasady biblijne przyjmować dla siebie nie jako zakon, ale wiecie, tak jak gąbkę wkładasz do wody i co się z gąbką dzieje? Nasiąka wodą. O to właśnie chodzi, żebyś ty był nasiąknięty Bożym Słowem. Nasiąknięty. Jeśli jesteś nasiąknięty wolą Bożą, nasiąknięty Bożym Słowem, to działasz tak, jak to Słowo ci wskazuje. Słowo Boże mówi, masz swoją żonę, no to rób to, co Słowo Boże ci doradza, a ty jesteś nasiąknięty Bożym Słowem i będziesz robić to. Po prostu trzeba być posłusznym temu, co nasiąknięcie nam pokazuje. I znów, nie jest to zakon, nie jest to przepis, bo nie chodzi o to, że my mamy znaleźć sobie dni, pory roku, lata, miesiące i zacząć je przestrzegać. Kochani, słuchajcie. No ja rzucę jedną datę. Jedną datę. I wszyscy będą wiedzieli, o czym mówię. 1 listopada. Wiecie, co to jest? No to jest po prostu data w kalendarzu. Zwykły jakiś tam dzień w roku, prawda? 1 listopada. No cóż, jak data jak każda inna. Wszyscy w Polsce dokładnie wiedzą, że 1 listopada jest święto zmarłych. Tak? Wiedzą wszyscy, tak. I co trzeba przestrzegać? Trzeba przestrzegać święto. Święto jest w tym przypadku najważniejsze. Teraz następna sprawa. Jak powiemy niedziela, to już zdania będą podzielone, prawda? Przestrzegać, nie przestrzegać? Jak to trzeba? No kochani, jak to? Trzeba przestrzegać niedzielę, czy nie trzeba przestrzegać? No trzeba, kochani, i to mocno trzeba przestrzegać. Nie wolno nic robić tego dnia, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno spać, nie wolno siedzieć, nic nie wolno robić w niedzielę, tak? Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. W święta, które obchodzimy, najważniejsze jest dzień, tak? Dzień, data dokładna. O tym właśnie to słowo mówi. Jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to najważniejszy jest Pan, Bóg Wszechmogący. Jeśli cokolwiek możemy powiedzieć, że w niedzielę jest najważniejsze, to najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Bóg. I jeśli Bóg ci powie, że coś masz w niedzielę zrobić, no to ty powiesz, Panie, no nie zrobię tego. A czemu mam nie zrobić tego? Niedziela dzisiaj. To jak ja mogę to zrobić? Wiecie, przypomnijcie sobie taki fragment Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich, kiedy to Piotr akurat się modlił, rozmawiał z Panem i w tym momencie Pan pomyślał sobie, no zrobię Piotrowi prezent, dam mu coś do jedzenia. Bo głodny jest bardzo, więc dam mu coś do jedzenia. I z nieba zaczął opuszczać dla niego ucztę taką, wiecie, na obrusie od razu, nie ma sprawy, wszystko od razu, bialutki obrusik, na obrusiku jedzenie, wszystko do jedzenia. I co wtedy głos z nieba powiedział? Piotrze, zdecydowałem się, jesteś taki wierny, taki dobry mój sługa, zdecydowałem się dać ci coś do jedzenia. Oto moja uczta dla ciebie. Wstań i jedz. Czy powiedziane jest wstań i jedz? Wstań, zabijaj i jedz. I teraz jaki wniosek trzeba z tego wyciągnąć? Jak należy do tego podejść? Piotr, kiedy zobaczył na te zwierzęta, które zostały w tym obrusie opuszczone, no to zobaczył, że wszystkie te zwierzęta, które Bóg mu daje w prezencie do jedzenia, są nieczyste i zakon zabrania, żeby je jeść. I teraz co Piotr miał uczynić? No Piotr popatrzył, powie, Panie, czy ty nie wiesz, że ja nigdy nic nieczystego nie jadłem? A Bóg powiedział, co ja oczyściłem, nie miej za nieczyste, jedz. I trzy razy tak cały czas Pan mu pokazał, w końcu Bóg doszedł do wniosku, że jak Piotr nie chce, to nie trzeba i zabrał to do nieba z powrotem. A Piotr się zastanawia, no cóż to może znaczyć? No co to mogło znaczyć? Co Bóg chciał mi powiedzieć? I my również nie jesteśmy ludźmi bezmyślnymi, żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, co Bóg chce nam powiedzieć. Musimy się zastanowić. Musimy zobaczyć, co Bóg czyni, w jaki sposób czyni i do czego chce doprowadzić. Pierwsza rzecz, to Bóg spuścił dla niego zwierzęta nieczyste, według zakonu nieczyste, i spuścił dla niego i powiedział do niego, żeby on, pomimo że to są zwierzęta nieczyste, zabijał i jadł. A więc Bóg chciał powiedzieć, że wszystkie te narody i wszyscy ludzie, których Żydzi mają za nieczystych, należy przyjąć i włączyć ich do Kościoła Bożego. To było to pierwsze przesłanie i najważniejsze. Ale tam było też jeszcze jedno przesłanie, w którym Bóg powiedział do Piotra, oto daję wam do spożycia wszystko, co się porusza na ziemi. Bo inaczej Bóg by nie powiedział zabijaj, gdyby to odnosiło się tylko i wyłącznie do narodów. To było przesłanie Boże, które mówiło, że pogan należy przyjąć do Kościoła, ale przecież pogan, żeby przyjąć do Kościoła, nie należy zabijać i wtedy przyjmować do Kościoła. Prawda? A więc to słowo mówi nam o przyjęciu pogan do Kościoła Bożego, ale mówi też o spożywaniu. I Bóg mówi, możesz spożywać, jest wam dane. Jakby odcinek czasu od tego momentu, kiedy Mojżesz wystąpił, Bóg nadał zakon dla narodu izraelskiego, kończy się w tym momencie, kiedy rozpoczyna się działanie Kościoła Jezusa Chrystusa, który przyjmuje i pogan w swoje grono. Kończy się ten okres działania zakonu i rozpoczyna się okres, który był przed zakonem. A przed zakonem, kiedy Noe wyszedł z Arki Przymierza, z Arki, w której uratowali się od potopu, jest powiedziane, że oni też wyszli i Bóg im powiedział, to wam daję wszystko do jedzenia, tylko jeden jest warunek. Jeden jest warunek, który macie przestrzegać, a który w Dziejach Apostolskich jest opisany, o którym ja już na tym miejscu mówiłem i co pewien czas będę wspominał, żeby ludzie, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, żeby posłyszeli. I teraz czytaliśmy 5 werset. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać, nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. A 28 werset mówi, postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi i od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Przez całą historię istnienia ludzkości na ziemi Bóg zawsze mówił do ludzi, kiedy dawał im do jedzenia zwierzęta i powiedział, zabijajcie i jedzcie, powiedział, bez krwi. Bez krwi. Kiedy Piotrowi opuścił te zwierzęta, również powiedział, zabijaj, czyli spuść krew. A kiedy spuścisz krew, to wtedy dopiero te zwierzęta możesz przygotowywać i jeść. I tak mówi Słowo Boże i chcę, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nie tylko Stary Testament o tym mówi, mówi o tym Nowy Testament również. I to bardzo wyraźnie o tym mówi. W tym momencie, co Piotrowi było powiedziane, również ta myśl przewodnia była, żeby zwierzęta były bez krwi. Stary Testament w wielu miejscach o tym mówi. Ja tylko wspomnę te fragmenty, podając, gdzie to jest zapisane, abyście wiedzieli. Pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział, 4 werset. Trzecia Mojżeszowa, 7 rozdział, 26 i 27 werset. Trzecia Mojżeszowa, 17 werset, od 10 do 14. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 26 werset. Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział, 16 werset. Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział, 23 werset. Chcę, żebyście to po prostu wiedzieli. Będę to wspominał, bo po prostu chcę, abyśmy ustrzegli się od tego, byśmy nie robili rzeczy, które Bogu się w jakiś sposób nie podobają. Więc wiedzmy o tym, wiedzmy. Dlatego też i do pierwszych chrześcijan było powiedziane, do pogan pierwszych chrześcijan, było powiedziane, żeby zadławionego nie jedli, uduszonego. Bo jeśli udusi zwierzę, to krew w nim zostaje. I taki jest to, dlatego właśnie zadławionego nie należy jeść. Kiedy składano ofiary dla innych bogów, również Bogu się nie podobało, żeby tego rodzaju potrawy jeść, więc też to zostało wyraźnie uwzględnione. Więc kochani, wiedzmy o tym, że pewne rzeczy nie są jako zakon nam nadane, tylko po prostu pewne rzeczy się Bogu podobają, pewne rzeczy się nie podobają. Nie znaczy, że jeśli kiedykolwiek zjadłeś coś z krwią, to już jesteś na wieki potępiony, nie ma dla ciebie zbawienia. To nie o to wcale chodzi. Bogu niektóre rzeczy się podobają lub się nie podobają. I Bóg mówi, mi się to nie podoba. Jeśli wtedy nie pokutujesz, jeśli wtedy nie wyznasz tego jako grzech, no po prostu odsunę cię z mojej służby, odsunę cię od mojego oblicza, nie będę z tobą rozmawiał, bo nie mam przyjemności rozmawiać z kimś, kto na przekór temu, co ja lubię, robi to. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, Słowo Boże bardzo jasno i wyraźnie nam to wspomina. Dwa inne fragmenty Słowa Bożego, które mówią również o tych Bożych zasadach, które nie są może nakazami w rodzaju zakonu. Będziesz to czynił, będziesz to czynił, będziesz to czynił, nie będziesz tego czynił. Ale Bóg o pewnych rzeczach wypowiada się. I mówi, że pewne rzeczy podobają mu się lub nie podobają. W Kolosan, w 2 rozdziale od 16 wersetu czytamy taki fragment. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. I drugi podobny fragment czytamy w liście do Rzymian w 14 rozdziale. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże tedy ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. I od 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością, nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie podstępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. No i powiecie, te dwa fragmenty przeczytałeś i zaprzeczyłeś sobie samemu wszystko, co wcześniej powiedziałeś. No i tak by można było sądzić, że zaprzeczyłem sobie, no bo w zasadzie to przestrzeganie dnia niejedzenie z krwią, no to tutaj jest powiedziane, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Nieczyste coś jest. Tu czytaliśmy właśnie, wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nie ma niczego. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. A jedzenie krwi za nieczyste kto uważa? Bóg. Bóg uważa to za nieczyste. Jeżeli chcesz być jego kolegą, przyjacielem, to ci powiem tak. To jedz krwią, to nie będziesz. To nie będziesz przyjacielem Bożym. Taka jest prawda. Jeżeli kogoś bardzo lubisz, jeżeli kogoś bardzo lubisz i wiesz, że on czegoś naprawdę nie lubi, nie nakazuje ci, żebyś tego nie robił, ale wiesz, że nie lubi, to będziesz to robić? Jeżeli bardzo lubisz, jeżeli na jakiejś dziewczynie ci naprawdę zależy, to nie będziesz robić jej na przekór, prawda? Jeżeli kochasz Boga, jeżeli chcesz być w Jego Królestwie, a wiesz, że On tego naprawdę nie lubi, naprawdę nie lubi, naprawdę Mu się to nie podoba, to jesteś wolny. Jesteś wolny. Możesz jeść. Możesz jeść. Możesz wszystko robić. Możesz nie zwracać uwagi na żaden dzień w tygodniu. Wszystkie dla ciebie mogą być równe. Ale wiecie, z czym się spotkałem? Spotkałem człowieka, z którym rozmawiałem dużo na temat właśnie, to było sporo lat temu, dużo na temat właśnie tego, czy w niedzielę coś można robić, czy nie można czegoś robić, ile można zrobić w niedzielę, ile nie można zrobić. No, to były takie studenckie dyskusje. Wiecie, no, żeśmy nieraz do samego rana dyskutowali, czy coś trzeba robić, czy coś nie trzeba, jak to należy, jak w Słowie Bożym jest powiedziane. No wiecie, ci, którzy studiowali, to wiedzą, że o różnych rzeczach się rozmawia i nieraz jak się zagada, to tak naprawdę można gadać i gadać. Ale kochani, rozmawiałem z tym człowiekiem właśnie o tym przestrzeganiu tych dni. Ja byłem przekonany absolutnie, bo tak byłem w domu wychowany, że w niedzielę no nic nie można robić i koniec. No nic, no nie można, bo to jest grzech. Nie można tak postępować. On z kolei był wychowany tak, że niedziela to był żaden dzień, po prostu jak zwykły dzień tygodnia można było wszystko zrobić i pranie zrobić, i sprzątanie domu zrobić, i samochód można było naprawić, bo w tygodniu człowiek był zajęty, to w niedzielę można to było zrobić. Wszystko można było zrobić. I wiecie, w pewnym momencie doszliśmy do takiego punktu, w którym zacięliśmy się bardzo mocno, ja w swoim, a on w swoim. I w końcu trzeba było trzeciego takiego kolegę, naszego studenta, który przyszedł i przeczytał nam, że niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. No i tak w zasadzie żeśmy się prawie rozeszli, ale przyszło mi tak do głowy w końcu i mówię, nie pamiętam jakie to święto wtedy wspomniałem, mówię, a powiedz mi, co robisz? No powiedzmy, że to było Boże Narodzenie. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Co robisz? Dużo, czy samochód naprawisz? No co ty? W Boże Narodzenie samochód naprawię? Ja mówię, ale czemu? Co, bo to takie święte Boże? Nie, co by ludzie powiedzieli? Aha, myślę sobie. A, no to tu cię mam. Tu cię mam. Kochani, wiecie, dlaczego ludzie święta obchodzą i przestrzegają? Co by ludzie powiedzieli, jakby nie przestrzegali? Oni by pracowali w Boże Narodzenie i w Wielkanoc, dla nich żadnego święta by nie było. Ale ludzie, co ludzie powiedzą? Nie co Bóg o tym myśli, tylko co ludzie powiedzą. I ci zwolennicy tego, żeby niedziela była żadnym dniem, święta, o których ludzie powiedzą, że nie wolno w nich pracować, oni nie będą pracować w żadnym wypadku. Wiecie, według Słowa Bożego to jest fałsz, wiecie? Według Słowa Bożego to jest wyraźny fałsz. Bo jak można podchodzić do takiego dnia jak niedziela zupełnie inaczej niż do dnia świątecznego, który przestrzegają i to bardzo wiernie, nic nie zrobią tego dnia. Jak to się ma? Po prostu musimy patrzeć na to, co robi Bóg. Wiecie, ja pamiętam jeszcze, jak byłem małym dzieckiem, to była taka zabawa, że się naśladowało w takiej zabawie tego, co robił ten ojciec. Ojciec to robił, to i dzieci jego też to robiły. I to się tak bawiło w taką zabawę. Wiecie, to była zabawa, ale nieźle pouczająca. Wiecie, że to jest taki dobry przykład do tego, jak my jako chrześcijanie mamy postępować. Bóg coś robi, czy coś chce, czy coś zaleca, to należy patrzeć na to, co mówi Bóg. Bóg nawet posłał swojego Syna na ziemię, swojego Syna, z którym razem w niebie był, siedzieli sobie w niebie i wysłał swojego Syna na ziemię, żeby ludziom pokazać, jak na ziemi trzeba żyć. Jak na ziemi trzeba żyć. I Jezus Chrystus, chodząc po tym świecie, pokazał, jak należy żyć. Jezus Chrystus w sabat co robił? Wychodził na pole, z żeńcami razem pracował? Nie, absolutnie. Gdzie Jezus Chrystus szedł, gdy był sabat? Do świątyni szedł. Całkiem normalne, do świątyni szedł. Co w świątyni robił? No pracował. Pracował w świątyni, na przykład bił ludzi. Prawda? No, tak. Upłód bić, jest powiedziane, stoły powywracał, to w sabat wszystko robił. Powywracał stoły, pokopał to wszystko. Pewnie jeszcze niemiłych parę słów im powiedział, no na pewno nie przekleństwa to były, ale miłe to one nie były, te słowa. Że Bóg się upomniał o swój dom. Jeszcze posłyszycie, jeszcze zobaczycie, jak mój ojciec się upomniał o swój. Z mojej świątyni uczyniliście jaskinie zbójców, wy zbójcy. Nie były to miłe słowa. Jezus Chrystus pokazał, jak należy żyć. W sabat to gdzie się idzie? Do świątyni. Do świątyni. Po prostu tak się postępuje. Jezus Chrystus pokazał przykład. Ale jak trzeba coś zrobić, coś, co jest według woli Ojca, to się w sabat też robi. Uzdrowić wolno? Wolno. Wół jak wpadnie do studni, można wyciągnąć w sabat? Wolno, można. Tak. A jak ktoś z naszej rodziny zachoruje do szpitala, wolno go zawieźć w niedzielę? Nie, nie wolno. Gdzie w niedzielę? Wolno, prawda? Wolno. Wolno dobrze czynić, tak. Należy tak uczynić. I teraz tu jest granica. Ile można, a ile nie. Ile można? O ten jeden kawałeczek to już za dużo czy za mało? No właśnie. Gdyby to był zakon, to Bóg by wymienił. Jak w zakonie było powiedziane, że drogę szabatową mógł tylko przejść Izraelita, to oznaczało, że to naprawdę niewiele można było przejść. Bardzo malutko. A oni, mając zakon, doszli do wniosku, że pewne rzeczy trzeba omijać. Prawa są po to, żeby je omijać. Omijać. Po to są prawa. Nauczyliśmy się tego od Żydów. Od narodu wybranego nauczyliśmy się, że należy prawa omijać. Oni mieli zakon i specjalistów od tego, żeby wymyślać coś, co by zakon mogło ominąć. Czy my jako chrześcijanie mamy znajdować sobie taką wolność, która nam pozwoli ominąć wszelkie Boże prawa, wszelkie Boże przepisy i żyć, po prostu sobie żyć, jako wolny człowiek, jako człowiek, który może wszystko, absolutnie wszystko. Czy o to chodzi w łasce, pod łaską, że jesteśmy? Nie. Izraelici wymyślili sobie, że jak oni jeden sabat, to sabatową drogę, to taką króciutką, to gdzie można w ogóle pójść, jeśli się tylko tyle można przejść? Jeśli byście mieli możliwość przejścia tylko kilometr, to gdzie można pójść w sabat? Nigdzie nie można z domu się ruszać. Nawet do świątyni ktoś może mieć dalej. I co wtedy? I jest problem. I wtedy wymyślali, co tu zrobić. Więc wsiadali do pociągu, jechali w sabat 400 kilometrów, ale pod siedzeniem była butelka z wodą. On nie jedzie, on płynie. A Słowo Boże mówi, że droga sabatowa to ile można przejść. Nie ma powiedziane, że przepłynąć. Więc on płynie, on jest na wodzie. On płynie. Tak robili Żydzi. I uczyli nas, chrześcijan, nas, Kościół Boży, jak omijać prawa. Dlatego, kochani, nie bierzmy przykładu z tego, co nie jest dobre. Ale bierzmy przykład z tego, który nam ten przykład zostawił i postępował właściwie, bo o nim Bóg się powiedział, o, on mi się podoba. On mi się naprawdę podoba. Z nieba głośno powiedział, że wszyscy ludzie posłyszeli. Mam w nim upodobaniem. On mi się podoba. O kim tak powiedział Bóg? O Jezusie Chrystusie. On mi się podoba, więc róbmy tak, jak Jezus Chrystus robił. Trzeba było przejść, to szedł. Trzeba było uzdrowić, to uzdrawiał. Ale pewne rzeczy, jeśli można było odłożyć, to odkładał. Należy odłożyć, to odłożył. Kochani, my mamy żyć prawdziwie w wolności, naprawdę w wolności, żeby nas te rzeczy nie tak zniewalały, że nic nam nie wolno, ale pewne rzeczy są też Bożymi wskazówkami, abyśmy w miłości naszej do Boga pewne rzeczy wprowadzali do naszego życia. Chcemy tak mocno przestrzegać tego, że mężczyźni to, kobiety tylko to i nie wolno pewnych rzeczy zrobić, pewnych rzeczy nie wolno przekroczyć, bo to się Bogu nie podoba. Na przykład kobieta nie może prowadzić jakiejś grupy takiej chrześcijańskiej, prawdziwej, bo się to Bogu nie podoba. A ja się pytam, a w Starym Testamencie kobieta naprawdę nie mogła przewodzić narodowi izraelskiemu? A był taki sędzia w Izraelu i był taki waleczny człowiek w Izraelu, który nazywał się Debora. Jak myślicie, to był mężczyzna czy kobieta? Kobieta. I ona poprowadziła naród izraelski do zwycięstwa. Oj, Bogu się to musiało mocno nie podobać. Nie, to Bóg ją wyznaczył. Dlatego, kochani, patrzmy na to, że jeśli Bóg coś wyznacza, jeśli Bóg pokazuje, że coś mamy czynić, to po prostu czyńmy to. Przed Bogiem, w stosunku do Bożej Ewangelii, w stosunku do Bożego działania na tej ziemi, to naprawdę nie ma różnicy pomiędzy mężczyzną a kobietą. Bóg na równi traktuje tych dwoje ludzi. Na równi ich traktuje, mają takie same prawa. Czy to jest równouprawnienie? Nie. To nie jest żadne równouprawnienie. Chociaż żadne z nich nie jest wyższe jedno nad drugie. Nie jest wyższe. Bo niektórzy ludzie cytując i mówiąc o tym, że żony mają być całkowicie uległe mężom swoim, jak Panu mają być uległe. I niektórzy mówią, i korzystają z tych praw swoich należących do męża i to, no to on to już będzie rządził tutaj, bo on jest Pan. On jest Pana, a żona to jest taki podwładny. Tylko, że wiecie, zapominają o tym, że następny werset mówi, że mężowie mają miłować żony swoje tak, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. I co na to mężczyźni wtedy powiedzą? Ano, jeśli kogoś się tak miłuje, że samego siebie się oddaje, życie swoje się oddaje za tą osobę, to wtedy można być i Panem. Taka jest prawda. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jeśli chcesz kiedykolwiek zacytować takie słowo, bo znasz Biblię, że żony mają być uległe mężom swoim jak Panu, to zacytuj najpierw może ten poprzedni, następny werset. Że masz kochać żonę swoją jak Chrystus Kościół, że oddał życie swoje za Kościół. To najpierw to zacytuj sobie, a wtedy możesz cytować ten drugi werset. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Pismo Święte jasno i wyraźnie nam mówi, żebyśmy drogę naszą za Panem ułożyli ściśle według miłości Bożej. Według miłości Bożej. Kochasz Boga? No powiedz, kochasz Boga? No inaczej byś nie był na tym miejscu. Kochasz Boga. Jeśli kochasz Boga, to rób to, co jest Mu miłe. To, co jest dla Niego przyjemne. To, co przyniesie dla Niego zadowolenie. I On powie, ale ten zbór, ten Kościół w Białej Podlaskiej, to są naprawdę moje dzieci. No zawsze starają się coś miłego dla mnie zrobić. Zawsze coś miłego. No tylko się wypowiedziałem o tym, że tak czy inaczej bym chciał, żeby ludzie na ziemi żyją. Patrz, już w swoim życiu to mają. Już robią tak. Już tak postępują. Już zdobyli to, już się starają. Ja powiedziałem tylko, no w zasadzie jeden raz się na ten temat wypowiedziałem. Powiedziałem, że bez wiary to ludzie mi się nie podobają. Patrz, mają już wiarę, no. Już tyle wiary mają. Naprawdę dobrze, no naprawdę dobrze. Myślicie, że Bóg nigdy nie chwali ludzi za to, że mają wiarę? Chwali. Jezus Chrystus setnika zobaczył, człowieka na ziemi. I co o nim powiedział? O! W Izraelu tyle czasu jestem, nie widziałem jeszcze takiej wiary. Ten człowiek to ma wiarę. Idź, niech ci się stanie według twojej wiary. Podoba mi się ta wiara. Naprawdę, to o to mi chodzi właśnie. O to mi właśnie chodziło, żeby taka wiara była. To ja ci zaspokoję i twoje potrzeby. Dam ci według pragnienia twojego serca. Idź, twój sługa już jest zdrowy. I co on uczynił? Panie, no ale no, może ja bym sprawdził najpierw, bym przyleciał, powiedział, jak tam ze sługą moim. Nie, on podziękował, zasalutował i poszedł. Sługa zdrowy to zdrowy, w porządku. Kochani, czyńmy w naszym życiu to, co się Bogu podoba. Nie to, żebyśmy mieli coś sobie udowadniać, tak jak ja w czasach studenckich, tak na siłę udowadniałem koledze Gami. Co to jest najważniejsze w życiu? Jak należy służyć Bogu? Nie chodzi o to, żebyśmy się o coś spierali, tylko zróbmy to, co Bogu jest miłe. Żebyśmy wiedzieli, że Bogu coś się naprawdę podoba. W tym fragmencie Słowa Bożego, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Żebyśmy wiedzieli o tym, kochani, że to jest naprawdę, naprawdę ważne. W tym fragmencie, który czytaliśmy na samym początku, również Słowo Boże tak wyraźnie się wypowiada w 19 wersecie. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. I o to właśnie Bogu chodzi. Żebyśmy my obserwowali Jezusa Chrystusa, Jego życie na tej ziemi, żebyśmy się stawali do Niego podobni. Jeśli Chrystus nie będzie w nas ukształtowany, to jakby trzeba na nowo całą robotę od początku zaczynać. Chrystus musi w nas być ukształtowany. Jego sposób działania, Jego dążenia, Jego pragnienia. Żebyśmy nie musieli sobie nawzajem czegoś udowadniać. Tu Słowo Boże mówi, że ten jeden werset, a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdają się w ocenę jego poglądów. Nie ocenię jego poglądów, ale kogo? Słabego. Ci, którzy chcą się spierać o swoje, to są ludzie słabi. Słabi w wierze. To są słabi w wierze. Nie ma się o co spierać. Naprawdę nie ma się o co spierać. No po co? Pozostań przy swoim, nie ma problemu. Ale ważne jest to, żebyśmy nie wpajali komuś zakon i mówili, musisz to robić, musisz to robić, musisz to robić. Wymienię ci 7 punktów. W 7 punktach musisz to wszystko robić. Jeżeli nie będziesz tych 7 warunków spełniał, nie ma szansy. Ale powiem ci co innego. Te 7 punktów tak czy inaczej muszą się znaleźć w twoim życiu. Ja nie mówię ci, że je musisz robić. Nie musisz nic. Jesteś pod łaską, nie pod zakonem. Nic nie musisz. Możesz nawet nic nie robić. W ogóle nic. Możesz wbrew Słowu Bożemu postępować. Możesz. Możesz przeciwko Bogu mówić. Możesz. Wszystko możesz. Wszystko mi wolno. Absolutnie wszystko mi wolno. Ale nie wszystko buduje. Ale nie wszystko wpuszcza do nieba. Nie wszystko doprowadzi nas do Królestwa Niebios. Nie wszystko. Wiedzmy o tym. Tylko ci, którzy się Bogu podobają. Ci, którzy chcą robić tak, jak to się Jemu podoba. Ci, którzy z miłości do Boga pewnych rzeczy będą się wystrzegać. Pewne rzeczy będą pilnować w swoim ciele. Będą strzec dróg swoich. Dawid kiedyś powiedział coś takiego i to znamienne są słowa. Pamiętam bardzo dawno już temu Pan mnie dotknął tymi słowami. Jeszcze wtedy byłem kawalerem i pamiętam jak Bóg przemówił do mojego serca i usługiwałem wtedy Słowem Bożym na ten temat. Kiedy idziesz do domu Bożego, to pilnuj nogi twojej. Zdawałoby się, jak do domu Bożego idziesz, to już taka świętość jest. Jesteś taki święty, że na nic nie trzeba patrzeć, tylko do domu Bożego. A Słowo Boże mówi, pilnuj swoich kroków. Patrz, jak postępujesz, kiedy idziesz do domu Bożego. Wyglądaj tak, inaczej mówiąc, jak się to Bogu podoba. Idziesz przed Jego oblicze. Jeśli idziesz do jakiegoś urzędnika, wysoko postawionego urzędnika, bardzo ważnego, jak idziesz? W roboczym ubraniu? W smarach wybrudzony? Nie wpuściliby cię tam. Nawet by cię nie wpuścili. Nawet do niektórych hoteli nie wpuszczą, jak jesteś zbyt brudny. Jak nieodpowiednie ubranie masz. Jak przychodzisz do urzędnika, który jest naprawdę wysoko postawiony? Z drżeniem, z obawą, ładnie ubrany, schludnie, czyściutko wyglądający, grzeczny, miły, serdeczny, wylewny. Idziesz pokornie, do Boga idziesz. Najpotężniejszego we wszystkich wszechświatach, bym nawet tak powiedział, nie w jednym wszechświecie, bo nie wiemy, ile tego jest w ogóle. Idziesz do Boga, jak masz wyglądać? No właśnie, ludzie wtedy zakon widzą. A to nie ma być zakon. Właśnie to chce nam zmysłowić, żebyśmy to dobrze wiedzieli. To nie ma być zakon. Nie jest przepisowo takie ubranie dokładnie, jak bez krawatu, to nie wpuszczą cię do Boga. Bo Bóg, wiesz, kto to jest Bóg? Ojciec twój. To jest twój ojciec. Jesteś dzieckiem Bożym. Albo jesteś dzieckiem Bożym, albo nie. Jesteś dzieckiem Bożym? No to twój ojciec. Ten w niebie Bóg to jest twój ojciec. Ale jeśli idziesz do swojego ojca, to szanuj go. Bo on naprawdę może wszystko. Może cię błogosławić, może cię obdarować, może rozwiązać twoje problemy. Wszystko w twoim życiu może zrobić. No to go uszanuj. Nie zakon sobie nałóż. Widzimy, jaka jest teraz różnica między zakonem a łaską? Żebyśmy to dobrze zobaczyli. To nie jest nowy zakon, nie jest nowy, nawet nowy rodzaj zakonu. to jest działanie w szacunku, to jest działanie w miłości. To jest działanie zwracając uwagę na Boże Słowo, ale nie przestrzegając go jako zakon. Czymże jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw. Do kiedy? Do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Do Jezusa Chrystusa. Do przyjścia Jezusa Chrystusa był potrzebny zakon. Ze względu na to, tylko ze względu na to, że pomnożyły się przestępstwa. Po co prawo jest potrzebne w naszym kraju? Po co? Gdyby nikt nie przestępował, nie postępował źle. Gdyby nie było zabójstwa, kradzieży, gdyby nie było żadnego krzywdzenia, potrzebne by było prawo? Nie. Ale prawo jest potrzebne? Jest, bo są przestępstwa. Do czasu. Do kiedy prawo jest potrzebne na ziemi? Do czasu. Do jakiego czasu? Do czasu zabrania Kościoła do nieba. Prawo jest potrzebne. Jak już wszystko zostanie zlikwidowane, ludzie pójdą jako zbawieni do Królestwa Niebios, prawo nie będzie potrzebne. I Bóg wybiera teraz tych, którzy chcą dobrze postępować. Którzy chcą się Bogu przypodobać. Którzy chcą tak żyć, aby Bogu to było miłe. Nie upierając się przy swoich zasadach. Ja to jestem mężczyzna, to mi wolno. A ja jestem kobietą, no to to i to. A ja jestem tym, który uważa, że należy przestrzegać każdą niedzielę. A ja nie jestem tym, który przestrzega niedzielę, w ogóle nie będę przestrzegać. Tylko Boże Narodzenie będę przestrzegać. A niektórzy mówią o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Wielkanoc jest większa niż Boże Narodzenie. Kto inne ma zdanie? I będziemy się kłócić teraz, które święto jest większe. Widzimy, wcale nie o to chodzi. Ludzie zaczynają iść jako chrześcijanie w ogóle nie w tym kierunku, w którym powinni iść. W ogóle nie w tym kierunku. Próbują nowy zakon wprowadzić, wiecie? Nowy zakon. A tu w ogóle o nowy zakon nie chodzi. Dlatego Bóg dzisiaj chciał, abyśmy to czytali i chciał, abyśmy to rozważali. Abyśmy zrozumieli wreszcie, że idziemy jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, idziemy do naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Jego dzieci. Umiłowane dzieci, które kochają swojego Ojca i chcą zrobić wszystko, żeby to było miłe dla Niego. Wszystko, co jest dla Niego miłe. Jeśli chcecie robić to, co jest miłe dla Boga, to będziecie wypełniać Jego Słowo. Taka jest prawda. I niech was Bóg błogosławi. I niech was prowadzi. Amen.